Słońce zniżyło się już znacznie. Zwykle o tej porze zabierali się do powrotu. Dziś jednak mieli jeszcze wiele rzeczy do omówienia. Ułożyli, że Marysia nazajutrz zakomunikuje pani Szkopkowej o swoich zaręczynach i o tym, że już dłużej nie będzie u niej pracować w sklepie. Powiedz też jej, zaproponował Leszek, że jeżeli uważa się za poszkodowaną, zwrócisz jej koszty, jakie sobie policzy. A ty jej nie znasz, odpowiedziała Marysia. Nie policzy żadnych kosztów, bo przecie wyrównałam je swoją pracą. Obraziłaby się śmiertelnie na samą wzmiankę o tym. To bardzo zacna kobieta. Boję się czego innego, że nie uwierzy w te zaręczyny. Więc przecie przyjadę, przypuszczam koło południa i usłyszy to ode mnie. W każdym razie miej rzeczy spakowane. Chodzili jeszcze długo po lesie i już było prawie ciemno, gdy zdecydowali się wracać. Przez kawałek lasu, gdzie było sporo wykrotów i korzeni, jechali wolniutko. Zresztą nie było żadnej obawy. Leszek znał drogę jak własną kieszeń, znał na niej każdą koleinę, każdy kamień, każdy zakręt. Trafiliby do traktu bodaj po ciemku, a przy świetle mocnego reflektora mogli bezpiecznie jechać dobrym gazem. Tak przynajmniej myśleli. W tejże chwili, gdy motocykl wypadł z lasu, a jego donośny gark napełnił hałasem śpiącą równinę aż do traktu, na jednym z zakrętów bocznej drogi ukazał się cień mężczyzny. Zenon, eks-kleryk, długo tu czekał. Przespał w rowie kilka godzin i bał się nawet, czy podczas jego snu motocykl nie przemknął się z powrotem do traktu. Na szczęście niepokój ten okazał się bezpodstawny. Od boru wickuńskiego zbliżał się warkot maszyny. Czasami z wyższych punktów drogi, daleko po ciemnych zaroślach, łysnął promień jaskrawej zieleni pod dotknięciem reflektora.
A teraz mi się nie wymkną,
mruknął Zenon. Materiał na przeszkodę Zenon przygotował zawczasu. Były to dwa dość grube, nadpruchniałe kloce, znalezione w zaroślach i kupa kamieni, których nie brakowało w rowach. Nie było jeszcze zbyt ciemno i Zenon z ponurym zadowoleniem jeszcze raz obejrzał swoją robotę. Już chciał ruszać w stronę traktu, gdy przyszło mu na myśl, że ukrywszy się w zaroślach obok barykady, może bez obawy przyjrzeć się efektowi swojej zemsty.
Przynajmniej zobaczę, jak skręcą kark, uśmiechnął się.
Chyba, że go jakieś licho ostrzeże, przemknęło Zenonowi przez głowę. Ale Czyńskiego nic nie ostrzegło. Przeciwnie. Skonstatował, że robi się zimno i że Marysia może się zaziębić. Ponieważ zaś za mostkiem droga była znacznie lepsza, porządnie dodał gazu. Widowisko istotnie było niebyle jakie i Zenon nie opuścił zeń ani jednego fragmentu, ani ułamka sekundy. Widział wypadający ze zakrętu motocykl, widział rozpaczliwe wysiłki kierowcy, widział moment, gdy maszyna uderzyła o przeszkodę i dwa ciała pokracznie wylatujące wysoko w powietrze. Potem zaległa cisza. Zszedł na drogę. Z lewej strony, daleko odrzucony od przeszkody, leżał motocykl. Zenon zapalił zapałkę. Była kupa pogmatwanego żelastwa. Ruszył dalej i znowu zaświecił sobie. Leżeli niedaleko od siebie. Ją wyrzuciło dalej. Zenon pochylił się nad nim. Ręce i nogi rozrzucone bezwładnie, głowa przykurczona do ramienia. Wyglądał jak miękki manekin. Dół twarzy był zmiażdżony, z szeroko otwartych ust ciekła krew. Oczy miał zamknięte. O dwa kroki dalej leżała ona. Leżała twarzą ku ziemi, ze stulonymi ramionami, tak jakby płakała, jakby sama spokojnie położyła się tu, by popłakać sobie. W ten sposób właśnie położyła się, jak wszystkie kobiety kładą się, gdy płaczą. Nie było na niej znać, że cokolwiek jej się stało. Zenon potarł o pudełko nową zapałkę i nachylił się nad Marysią, by zajrzeć jej z boku w twarz. I wtedy zobaczył niewielką, krwawą kałużę we włosach. Obejrzał się jeszcze za siebie. Zdawało mu się, że Czyński jęknął. Musiało to jednak być złudzenie. Schował zapałki do kieszeni i ruszył przed siebie. Szedł, nie zdając sobie z tego sprawy, coraz szybciej. W jego głowie działo się coś dziwnego. Czuł, że ogarnia go jakieś nowe, nieznane uczucie, uczucie straszne. Tak, bał się, śmiertelnie bał się, ale nie tamtych, co zostali na drodze, ale siebie samego. Samego siebie w tej pustce, w ciemności, w świadomości, że oto tuż obok, tuż za nim, niemal w nim jest ktoś drugi, potworny, groźny, straszliwy, morderca. I nagle zaczął biec. Ze zdyszanych piersi wyrywał mu się krzyk: ratunku, ratunku, ratunku!